Nie, o, i szczęść Boże, kłania się Państwu Wiesław Pilch. A mili Państwo, to jest trzecia odsłona artykułu z Szamba żydowsko-niemieckiego Der Onet, ale artykułu, który pokazuje nam Szwedzika, szwedzkiego profesora, który jest tak oddalony od tych spraw, że w tym uniwersytecie w Uppsali, że on chyba niekoniecznie kuma, co tam naprawdę się dzieje. Ja myślę, znaczy dlaczego tak mówię? Dlatego, że to są ludzie z Europy Północnej i Zachodniej, to są ludzie, którzy nasze sprawy Europy Wschodniej, Środkowej, Wschodniej, Azji nie czują tego, no po prostu nie czują i co się na to poradzi. Tak, to jest tak, jak pamiętam, proszę wybaczyć mi za dygresję, ale ja pamiętam, że gdy byłem młodym chłopcem, tam to były 60. lata, miałem okazję oglądnąć dwie odsłony, znaczy dwa filmy, a mówiące o tym samym. Annę Kareninę, mówię o Annie Kareninie. Przypuszczam, że większość z Państwa nie ma pojęcia co takiego, ale ja przeczytałem Annę Kareninę i to w oryginale, najpierw po polsku, a później po rosyjsku. I się nią zachwycałem. Później oglądałem rosyjską wersję Anny Kareniny, no to po prostu się popłakałem. Tak, popłakałem się. Nie wiem, miałem 16 lat, 15, coś koło tego. A później oglądałem amerykańską wersję Anny Kareniny z Audrey Hepburn. No i tak jak uwielbiałem Audrey Hepburn, tak po prostu nie. No do dzisiejszego dnia nie mogę przeżyć, że Amerykanie pokusili się, Hollywood pokusiło się na zrobienie tego filmu, bo to była klęska. Dlatego, że Amerykanie nie rozumieją, nie mogą zrozumieć. Jak Zachód, jak Żydzi nie mogą zrozumieć ludów na wschód od Bugu, no nie mogą, po prostu nie mogą. No, Żydzi amerykańscy z Hollywood, no, mam nadzieję, że Państwo wiecie, że Hollywood zbudowali Żydzi i w dalszym ciągu nim są, czy w dalszym ciągu to trwa. To władztwo Żydów nad Hollywood nie potrafią zrozumieć Rosji. No, to jest takie oczywiste. No ale co? Dobra. Rozgadałem się. Podtytuł: Postępy Chin. Prawdziwym kluczem do tego, cytuję, kto będzie kontrolował region, jest soft power, co sprowadza się w tej chwili do impasu pomiędzy głównymi państwami cywilizacyjnymi. Nie rozumiem pojęcia główne państwa cywilizacyjne, ale oczywiście domyślam się, o co tu chodzi. Rosja powoli, ale skutecznie uświadamia sobie, że kultura jest nową walutą w geopolityce. Pekin już teraz umiejętny proznaczenie, jeśli nie wyższość chińskiej kultury. Odpowiedź Rosji na rozwój potężnej chińskiej inicjatywy Pasa i Drogi będzie uwzględniać rosnącą rolę tej cywilizacyjnej gry. Rosyjscy obserwatorzy zaczęli sugerować, że aby zachować choćby marginalne znaczenie, Kreml będzie musiał zacząć przedstawiać własną kulturę jako lepszą. No, niekoniecznie to tak wygląda. Znaczy, tak to wygląda może z punktu widzenia Uppsali, ale już z mojego punktu widzenia to niekoniecznie tak wygląda. Rosjanie mają elementy przetargowe, kulturowe. XIX-wieczna kultura rosyjska to jest piękna karta. To jest przepiękna karta. Podobnie jak XIX-wieczna kultura polska. To jest przecudowna karta. A w przypadku Chin, no to nie mamy, nie ma o czym rozmawiać. To jest kilka tysięcy lat, więc my odpadamy w przedbiegach. Natomiast Rosjanie mogą, znaczy właśnie pytanie, nie, może inaczej. Ten akapit sugeruje, że kultura będzie nową walutą. Tak, myślą, że może wrócić sytuacja. A proszę zwrócić uwagę na to, że co mówię, może wrócić sytuacja, która miała miejsce przez ostatnie przynajmniej 2000 lat w obszarze wokół Chin. A mianowicie Chiny były tak wielkim, tak potężnym ośrodkiem promieniowania własnej kultury, że nie miały alternatyw w okolicy. I nawet Chinggis Khan, który zawojował przecież Chiny w pierwszej kolejności, a właśnie nie tyle on, co jego syn, stał się pierwszym członkiem nowej chińskiej dynastii, czyli sinizował się, mówiąc krótko, sinizował się dzięki ogromnej sile kultury chińskiej. Że nie wspomnę o tym, że na przykład pierwszy opis ziem ruskich, czyli księstwa moskiewskiego, właściwie nie ruskich, Moskowi. Nie ruskich, przepraszam, to mój błąd. A pierwszy opis ziemi Moskowi, księstwa moskiewskiego, bardzo, bardzo ograniczonego. Wygooglujcie sobie Państwo księstwo moskiewskie i zobaczcie, jak ono wyglądało, zanim zostało podbite przez wojska mongolskie. Został zrobiony po chińsku. Do dzisiejszego dnia Rosjanie nawet nie wspominają o tym. Dobra, ale to mówimy o promieniowaniu kultury, więc jeśli mówimy o promieniowaniu kultury, to Rosjanie owszem mają jedną kartę, no w pokerze jest przynajmniej 5, prawda? Więc jak na 5 kart ma się jedną porządną, no to chyba trochę za mało. A natomiast Chińczycy mają zupełnie inną skalę możliwości soft power. Cytuję dalej. Chociaż na razie Rosja może jeszcze liczyć na wpływy militarne, gospodarcze i kulturowe, które odziedziczyła po Związku Sowieckim, to pisze Związku Radzieckim. Ja mówię, ja zamieniam radzieckie na sowieckie. To będą one zanikać wraz z dojrzewaniem kolejnych pokoleń. Tak, to jest oczywiste. Rozmieszczając swoją własną soft power, Chiny skupiły się właśnie na młodszych mieszkańcach Azji Środkowej, co być może pozwoli im w końcu całkowicie wyeliminować Rosję z gry. No tak, ale to jest jakby ten akapit jest rozsądny, tylko że jakby niekoniecznie dotyczy meritum. Ten pan jakby zszedł trochę z drogi własnego myślenia, ten biedny Szwedziak. Cytuję dalej. W Azji Środkowej rośnie liczba instytutów Konfucjusza, które uczą chińskiego jako drugiego języka. Chińskie ambasady skupiły się również na systemie edukacji, od szkół podstawowych po uniwersytety. Przekazują podręczniki szkolne, komputery i inny sprzęt, aby wesprzeć darmowy program nauczania języka chińskiego. Rosja obawia się, że będzie musiała konkurować na tym samym froncie z Turcją. No tak, no można to i tak do tego podejść. Ankarze może się to udać, tak jak wcześniej z zadowoleniem przyjmowały wpływy chińskie jako przeciwwagę dla Rosji, tak teraz państwa turkijskie w Azji Środkowej mogą powitać Turcję jako przeciwwagę dla Chin. No to już jest tak daleko idąca nie nadinterpretacja. Tutaj trzeba by powiedzieć temu biednemu Szwedziakowi, że to jest tak, że o ile państwa Azji Środkowej przez ostatnie 70 lat, nie więc, co ja mówię, 70, ostatnie 100 lat, przepraszam, ostatnie 100 lat, czyli od momentu rewolucji bolszewickiej w ich własnych krajach, zawładnięcia bolszewizmem, przez bolszewizm ich własnych krajów, a stały się jakby terenem uprawy rosyjskiej kultury. No, w każdym razie na pewno języka. A to jest, mamy ostatnie 100 lat. I tutaj chciałbym, żebyście Państwo zrozumieli te przepływy czasowe. Więc Rosja i Azja Centralna to jest ostatnie 100 lat. No, może troszkę więcej, bo wcześniej to też jednak tam coś tam było, ale to zupełnie w innych proporcjach. Rosja bardziej, nie wiem czy bardziej, starała się zagarnąć Syberię, całą Syberię. Natomiast, owszem, południe też było w obszarze zainteresowania. Natomiast ja, przykro mi bardzo, ale ja tej części historii Azji Środkowej nie znam. W związku z tym nie będę zabierał głosu. Skupmy się na jednym. Otóż, na tym, co chciał przekazać Szwedziak, ale to jakoś niekoniecznie mu wyszło. Więc Rosja i państwa Azji Centralnej to jest przynajmniej ostatnie 100 lat. Bardzo twardo ostatnie 100 lat. A Rosja i Chiny to jest ostatnie 10 lat. Przepraszam, co ja mówię. Azja Centralna i Chiny to jest ostatnie 10 lat. Więc no, jak się ma 100 lat poprzednie do 10 lat obecnych? A teraz jeszcze wchodzi w to Turcja, ale dopiero wchodzi. Powiedzmy sobie, że to jest rok. No więc, reasumując, mamy minimum 100 lat sowieckiego, ruskiego, moskiewskiego. Deptania Azji Środkowej. 10 lat chińskiego soft power i powiedzmy sobie rok czy dwa lata tureckiego. No to dobrze by było, żebyście Państwo mieli pojęcie o tym, jak wyglądają proporcje, no, tych tak zwanych państw cywilizowanych. Tych cywilizacji. Przy założeniu, że Rosja oznaczy się cywilizacją. Proszę Państwa, ja pozwolę sobie skończyć tę część i zaprosić Państwa na następną część, ostatnią już, albowiem uważam, że jest to rzecz wystarczająco ważna, żeby o tym mówić. Bardzo chciałbym, żebyście Państwo podeszli do sprawy, do tego materiału, do tego tematu poważnie, dlatego że sprawa jest poważna. Dziękuję, kłaniam się, do usłyszenia i zapraszam na następną część.